Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia w Radiu Gdańsk jest pomorski poseł Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Smoliński. Rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Pośle.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Za zaniechania związane z badaniem tragedii w Smoleńsku Donalda Tuska powinna spotkać odpowiedzialność polityczna, urzędnicza, nawet karna, tak uważa wielu polityków i komentatorów po wysłuchaniu nagrań z poufnej narady z kwietnia 2010 roku. Pan zgadza się z taką oceną? Pan by w jakiś sposób chciał ukarać Donalda Tuska?
Moim zdaniem za to zachowanie ówczesnego rządu, a no, szefem rządu był Donald Tusk. Donald Tusk moim zdaniem powinien stanąć przed Trybunałem Stanu, ponieważ no pamiętam to, co teraz ujawniono, potwierdza tylko to, co wcześniej już mówił pułkownik Klich na komisjach sejmowych. Z tego, co pamiętam, ostatnio zerknąłem sobie tam do swojego archiwum chyba w sierpniu 2010 roku pułkownik Klich występował przed Komisją Sprawiedliwości w Sejmie i potem po jakimś krótkim czasie jeszcze przed Komisją Infrastruktury, ponieważ Komisja Badania Wypadków no, działała w ramach Ministerstwa Infrastruktury. To już wtedy na tych komisjach pułkownik Klich właśnie też o tym mówił, w jaki sposób on prowadził swoją działalność, że wyjeżdżał prywatnie, że nie miał żadnej pomocy, że był zdany tylko na siebie, że nie miał żadnego wsparcia, pisał pisma, a on nie jest prawnikiem, mówi, nie wiedziałem, na jakie przepisy się powoływać, że początkowo Rosjanie byli bardzo, że tak powiem, no tacy spolegliwi, chętni do współpracy, a potem szybko zaczęli się usztywniać, jak polska strona nie potrafiła przedstawić jednoznacznego stanowiska, w jaki sposób prowadzić to śledztwo, czy według konwencji chicagowskiej, która dotyczy cywilnych samolotów, czy też według porozumienia polsko-rosyjskiego z 1993 roku, które dotyczy wypadków samolotów państwowych. O tym mu zresztą powiedział pułkownik Parulski z prokuratury państwowej, prokuratury wojskowej, że takie porozumienie jest. No ale rząd z tym nic nie zrobił. No, on, będąc tam sam jeden, nie był w stanie niczego na Rosjanach wymóc. No, oni dokładnie wiedzieli, jaka jest rola pułkownika Klicha i on tam ze swoim odpowiednikiem, pułkownikiem Morozowem, rozmawiał. Natomiast decyzje zapadały gdzie indziej.
Marcin Horała, wiceminister infrastruktury, mówi tak. Trudno oprzeć się wrażeniu, że rząd całkowicie skapitulował, jeśli chodzi o wzięcie odpowiedzialności za prowadzenie tej najważniejszej wtedy sprawy. Cóż było ważniejsze od zabezpieczenia właściwego prowadzenia śledztwa w sprawie katastrofy? Przepraszam, to Michał Dworczyk akurat. Było coś ważniejszego i co pana najbardziej zbulwersowało, kiedy pan wysłuchiwał tego nagrania?
Nie, no nic ważniejszego wtedy nie było. Nawet wielu przedstawicieli ówczesnej władzy mówiło, że to jest największa tragedia w powojennej Polsce i nic ważniejszego nikt nie miał. To była najważniejsza rzecz. No bulwersowało kompletna niemoc ze strony rządu, a nawet taka jak gdyby no, obawa, że to, co powiedział zresztą premier Tusk, obawa przed tym, że ktoś posądzi, że Rosjanie mogą mieć z tym coś wspólnego. I to nawet myśl o tym, że tak powiem, była straszna dla premiera i dla tej władzy, tak? Żeby tylko nikt nie posądził, że Rosjanie mogą mieć coś z tym wspólnego. A przecież to wszystko wskazywało na tym, że to nie był normalny wypadek, tak? Że mogą być odpowiedzialni Polacy, mogą być odpowiedzialni Rosjanie. Nie można wyłączyć żadnego scenariusza, tak? Że to mógł być zamach, no to jest naturalne. Że takie powinny być działania w tym kierunku prowadzone, żeby wyjaśnić całą sytuację. A tutaj dążono do jak najszybszego, że tak powiem, zakończenia, dogadania się, żeby nikt niczego nie podejrzewał i uznać, że błąd pilotów, te SMS-y przecież wysyłane natychmiast do polityków ówczesnej władzy koalicji PO-PSL, że winą trzeba obarczyć pilotów, no to był dramat. No to pokazywało właśnie to, że nikt nie chciał wyjaśnić tej tragedii.
Teraz cytat z Marcina Horały, szefa pomorskiego PiSu. Troska Donalda Tuska była jedna, wizerunkowa, żeby przypadkiem katastrofa nie spowodowała strat w kontekście zbliżających się wyborów prezydenckich. No, taka teza dosyć ciekawa, prawdziwa chyba też, ale czy ona w kontekście takich wielu lat działania Donalda Tuska na scenie politycznej i Platformy Obywatelskiej, ona się nie obróciła, to się nie, te działania nie obróciły się przeciwko Platformie, bo 2015 rok to całkowita porażka wyborcza.
No jak widać, to no jeszcze kolejne wybory im się udało wygrać, ale to już było...
Prezydenckie, tak.
Tak, prezydenckie, no i potem jeszcze parlamentarne, tak, w 2011 roku. Natomiast no to już było, że tak powiem, apogeum ich możliwości i społeczeństwo chyba jednak, no z tego widać, że dojrzało tą niemoc i tą chęć za wszelką cenę przypodobania się sąsiadom, tak? Z jednej strony Niemcy, robimy wszystko, co chcą Niemcy, z drugiej strony Rosjanie, robimy, co chcą Rosjanie, tak? Bo to jest najważniejsze, a Polska gdzieś tam w środku, no jak coś dla nas zostanie z tych wielkich interesów, no to będziemy się cieszyć. No, jak widać, na szczęście ta polityka okazała się błędna, Polacy chcą sami decydować o swoim losie i jak widać, te decyzje są słuszne, bo zaczynamy być no, coraz poważniejszym graczem na rynku europejskim.
Czy marszałek Senatu Tomasz Grodzki powinien zrzec się immunitetu, by sądy mogły ocenić stawiane przez prokuraturę zarzuty przyjmowania korzyści majątkowych przez marszałka?
No, biorąc pod uwagę zarzuty, które są postawione przez prokuraturę, według prokuratury 14 zarzutów korupcyjnych, z czego 5 nie uległo przedawnieniu, więc one mogą być rozpatrywane.
4 chyba.
Czy 4, tak, 4 nie uległy przedawnieniu, mogą być rozpatrywane. No wskazuje na to, że powinno to postępowanie być prowadzone. No są dwie drogi, albo marszałek skieruje to, ten wniosek prokuratury do odpowiedniej komisji, odpowiednika komisji, takiej jak ja jestem przewodniczącym w Sejmie, komisji regulaminowej, odpowiednik jest w Senacie, żeby komisja mogła to przeprocedować i skierować to pod obrady Senatu, albo marszałek powinien się zrzec. No na tym etapie jest sędzią we własnej sprawie, bo musi sam zdecydować, tak, czy przekazuje to do komisji, czy też trzyma ten wniosek, może go w nieskończoność praktycznie trzymać, tak? No powinien przynajmniej przekazać, wyłączyć się w tej sprawie i przekazać to któremuś z wicemarszałków, który powinien podjąć tą decyzję. No na razie widać, że żadnej decyzji nie podejmuje. Ani nie zrzeka się immunitetu, ani nie przekazuje któremuś z marszałków lub też sam podejmuje decyzję, że przekazuje to do komisji. No sytuacja no, zgodna z prawem, ale co najmniej bulwersująca moim zdaniem.
A czy opinia publiczna nie wyciągnie takiego wniosku, że jeśli marszałek i jego koledzy no, będą chcieli go osłonić immunitetem, to będzie to wynikało z takiej obawy, że boi się zarzutów prokuratury, że coś w tych zarzutach faktycznie może być?
No mamy pierwszą sytuację chyba w 30-leciu, że wobec marszałka Senatu trzeciej osoby w państwie są kierowane zarzuty prokuratury. Pan marszałek zachowuje się co najmniej w sposób no, taki dziwny, bo z jednej strony no, cały czas podkreśla, że nie ma sądów sprawiedliwych w Polsce, tak, sądy są upolitycznione, Krajowa Rada Sądownictwa, Sąd Najwyższy, wszyscy, ale z drugiej strony nie ma żadnych uporów, żeby kierować sprawy przeciwko tym, którzy go oskarżają w sposób cywilny, tak, czy pani profesor Piela, czy inne osoby, które dały według...
Również dziennikarze. Pieniądze.
I on ich kieruje do sądu i tutaj sądy nie są upolitycznione, tak, w stosunku do niego to będą upolitycznione, ale jak on kieruje, to oczywiście jest wszystko dobrze, więc to no, takie podejście co najmniej, że tak powiem, no jakoś nielogiczne, tak.
Czy marszałek w tej sytuacji i jego zwolennicy, czyli Koalicja Obywatelska i prawdopodobnie Polskie Stronnictwo Ludowe, Lewica, senatorowie, część senatorów niezależnych nie pokażą, że są ponad prawem?
No mam nadzieję, że tak nie będzie. No, Platforma Obywatelska już zapowiedziała, że będzie głosować przeciwko uchyleniu immunitetu, no ale Platforma nie ma większości w Senacie, więc liczę na to, że jednak przynajmniej część senatorów wzniesie się ponad właśnie takie polityczne zacietrzewienie i zagłosuje za tym, żeby sąd rozstrzygnął, tak? Kto ma tutaj rację? Czy ci poszkodowani pacjenci czy ich rodziny, czy też były dyrektor szpitala w Szczecinie, pan profesor Grodzki.
No, by tak było, ale zapowiedzi opozycji są takie, że będą murem za marszałkiem Grodzkim. Panie pośle, czy transfer wiceszefowej Lewicy Moniki Pawłowskiej do porozumienia źle wróży Zjednoczonej Prawicy?
No, na razie to nie ma, że tak powiem, z całą Zjednoczoną Prawicą wiele wspólnego, bo to jest transfer do naszego koalicjanta, tak?
No właśnie, czyli ma. Ja
tak.
Się upieram, że ma.
No dobrze, to przyjmijmy tą narrację, że ma. No to jest osoba, która absolutnie nie jest z mojej bajki. No, jako chrześcijanin mogę powiedzieć, że każdy ma prawo się zmienić i mam nadzieję, że tak w przypadku pani poseł Pawłowskiej jest, że ona jak gdyby no, dojrzała do tego, że swoje poglądy zmieni, szczególnie w zakresie aborcji czy takiego bardzo lewicowego podejścia do rzeczywistości, do polityki. Jeżeli tak będzie, to mogę powiedzieć, że rozumie ten transfer. Natomiast jeżeli pani poseł nie zmieni swoich poglądów, no to muszę przyznać, że tego transferu nie rozumie.
A czy pan przyjąłby panią Pawłowską do partii, gdyby pan był na przykład liderem Porozumienia czy Prawa i Sprawiedliwości?
W takiej sytuacji jak dzisiaj raczej nie.
A jak odczytają ten ruch zwolennicy Jarosława Gowina w Porozumieniu? No wiem, że w Porozumieniu też są jakby dwie frakcje, ale to jakby temat na inną dyskusję. Czy ci zwolennicy Jarosława Gowina, którzy są z nim od początku, no mogą to przyjąć jako jakiś taki afront, no bo pani Pawłowska ma inne poglądy polityczne niż oni. Czy mogą poczuć się zagrożeni i mogą odejść na przykład do Prawa i Sprawiedliwości? Czy jest taki scenariusz rozważany?
Nie rozmawiałem jeszcze z żadnym posłem Porozumienia, więc nie wiem, jakie mają podejście, ale to wystąpienie pana posła Bortniczuka wskazuje, no, że jest tam delikatna, że tak powiem, no, konfuzja, mówiąc, a pan poseł raczej jest przeciwny temu. Czy inni właśnie zwolennicy pana prezesa Gowina, premiera, no myślę, że też czują się skonfundowani takim postępowaniem, bo jak według mojej wiedzy, no to mają poglądy konserwatywne, czyli całkowicie odmienne od tych, które pani Pawłowska ma, ale być może, mówię, no liczę na to, że pani Pawłowska jednak no jakoś w sposób dojrzała do tego, żeby zmienić poglądy. No z wiekiem człowiek zmienia poglądy, mam nadzieję, że tutaj też tak jest, tak, no, że pani Pawłowska zmienia swoje poglądy i dobrze, no. Jeżeli przejdzie na stronę konserwatywną, to mogę powiedzieć, że to będzie dobrze.
Panie pośle, a jakie będzie stanowisko Solidarnej Polski wobec Krajowego Planu Odbudowy? Czy tutaj będzie dalej taki impas, że Solidarna Polska nie będzie chciała poprzeć Krajowego Planu Odbudowy? Czy są jakieś rozmowy w sprawie poparcia? Bo Zbigniew Ziobro ma dosyć ostre stanowisko i stałe. Jak będzie?
No my cały czas liczymy na to, że jednak odpowiedzialność za Polskę, za rząd będzie ważniejsza od indywidualnych jakichś tam obaw czy poglądów poszczególnych członków Solidarnej Polski i wierzę w to, że zagłosują. No gdyby nie zagłosowali, no to liczę na to, że jednak i tak to przejdzie, tak? Bo nie wierzę, że opozycja zablokuje to, ponieważ europejscy czy politycy z IPL-u, z komisji, czy tam z Rady Europejskiej, z Parlamentu Europejskiego nie pozwolą im zablokować tego programu na skalę europejską, więc on zostanie przegłosowany. Natomiast dla nas jest ważne, żeby nasi koalicjanci głosowali. Wierzę jednak w to cały czas, że zagłosują, tak? No bo to byłby wyraźny sygnał takiej dużej, no, że tak powiem, no, zagrożenia pewnej jedności w Zjednoczonej Prawicy, a to byłoby niebezpieczne dla funkcjonowania rządu. Także liczę na odpowiedzialność kolegów z Solidarnej Polski, że jednak zagłosują. Złożyliśmy wniosek do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o uznanie tych rozporządzeń czy rozporządzenia dotyczących...
Halo, halo, panie pośle, czy słyszymy się? Halo, halo. Halo, halo. O, niestety nie słyszymy pana posła Kazimierza Smolińskiego. Być może za chwileczkę połączenie zostanie przywrócone. No, o ważnych sprawach z panem posłem rozmawialiśmy i być może uda się nawiązać połączenie, bo jeszcze kilka pytań. Halo, halo, o, słyszymy. Panie pośle, była przerwa, dosyć długa przerwa, nie słyszeliśmy pana. To może jeszcze takie pytanie w sprawie funduszu odbudowy. A czy pan sądzi, że część Platformy Obywatelskiej będzie chciała poprzeć tak dosyć jednoznacznie ten Krajowy Plan Odbudowy? No bo widzimy też w Platformie Obywatelskiej chyba dochodzi do ostrej walki frakcyjnej. Borys Budka, no, dosyć mocne słowa kieruje przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu. Czy tam może dojść do jakiejś wolty takiej już bardzo poważnej i do głosowania za planem, za Krajowym Planem Odbudowy?
Z punktu widzenia, że tak powiem, podwórka krajowego, Platforma chciałaby oczywiście głosować przeciw, ale myślę, że europosłowie i cała Europejska Partia Ludowa nie pozwoli Platformie, żeby głosowała przeciw i mogła teoretycznie zablokować wejście w życie tych rozwiązań, tych pieniędzy na szczeblu europejskim, więc na pewno zagłosują za tym programem, żeby on nie był zablokowany na szczeblu europejskim, bo tu przecież wszystkie kraje muszą ratyfikować. Więc no, Platforma ma pewien dylemat, bo chcieliby głosować przeciw, ale myślę, że nie pozwolą im na to koledzy z Unii Europejskiej.
Czyli muszą być przeciw, a nawet za, no mają problem. I nie tylko politycy Platformy Obywatelskiej. Panie pośle, jeszcze tak, na Westerplatte przeprowadzono ekshumację majora Henryka Sucharskiego. Mamy wiele jeszcze tajemnic do odkrycia na Westerplatte. Pan był wnioskodawcą ustawy o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny, oddziału Muzeum II Wojny Światowej na Westerplatte. Tak jak patrzy pan na to z perspektywy czasu, bo wiele osób, które nawet nie są zwolennikami Prawa i Sprawiedliwości, to była chyba dobra decyzja o przejęciu tego terenu.
Myślę, że teraz to jest kolejny dowód na to, że ta ustawa była konieczna. Pamiętam hejt, który się wylał zarówno na rząd, na posłów, którzy podpisali, na mnie jako przedstawiciela wnioskodawców, który reprezentował ich przed komisją i Sejmem, żeby tą ustawę przeprowadzić, że zabieramy kawałek Gdańska, tak, no jest kolonizacja kolejna Gdańska. No to było po prostu niezrozumiałe i teraz widać, że mieliśmy rację. No, skala zaniedbań wobec Westerplatte jest tak ogromna, że nawet nie mieliśmy pojęcia, jak wielka. No teraz ta ekshumacja wykazała, że tam nic nie robiono, tak? No ktoś wrzucił niemieckie szczątki żołnierza do polskiego grobu i nawet się nie zastanowił, że nawet już nie badania genetyczne, no to wtedy pewnie to był problem. No ale przecież nawet ten oprzyrządowanie, tak? No, klamra wojskowa, buty wojskowe niemieckie, no to każdy nawet jak nie był specjalistą, musiał zobaczyć, że coś tutaj nie gra i powinni się zastanowić. Nie zrobiono tego. No to
panie pośle, panie pośle, bo czas nam ucieka, 20 sekund teraz na odpowiedź. Pan ma termin szczepienia w tym tygodniu. Pan zaszczepi się szczepionką AstraZeneca, która została przywrócona do łask przez Agencję Leków w Stanach Zjednoczonych i Europie.
Tak, nie mam żadnych wątpliwości, że AstraZeneca jest dobrą szczepionką i zaszczepię się tą szczepionką. Jestem przekonany, że to jest dobra szczepionka i jakiekolwiek tutaj dywagacje, że ona jest niebezpieczna, to jest tylko kwestia konkurencji i próby wyeliminowania jej z rynku.
Powiedział Kazimierz Smoliński, pomorski poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję panie pośle za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dobrego dnia życzę.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Naszym gościem dnia, przypomnę, był pomorski poseł Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Smoliński. Rozmawiał Piotr Kubiak.